Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, witam wszystkich na 28. odcinku podcastu Cyber. Dzisiaj ze mną są goście Marcin Dudek, Polska Obywatelska Cyberobrona oraz Koncert.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, powiedział Dawid Osojca z Koncertu. Ja nazywam się Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, bo jest to podcast Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Mamy dzisiaj jako aktualne tematy, listopadowe tematy już parę dni mają, ale myślę, że nadal aktualne, warto na pewno je podsumować. Dwa ich chronologicznie rzecz ujmując, pierwszy z nich to jest aplikacja WhatsApp, a tak naprawdę chodzi o informację, która, jeśli dobrze datę odnotowałem, 6 listopada obiegła świat bezpieczeństwa, może nie jakaś krytyczna i nie mamy tutaj jakiegoś Armagedonu, ale generalnie rzecz biorąc ciekawa, ponieważ mówiła o tym, że ponad milion aktualizacji aplikacji WhatsApp została ściągnięta z Google Playa. Porozmawiajmy sobie o tym, czy to rzeczywiście było milion, o co chodziło, co tak naprawdę, czym była ta aplikacja.
Może generalnie należy zacząć, czym w ogóle jest aplikacja WhatsApp, jeżeli ktoś jeszcze nie miał z nią do czynienia. Jest to generalnie darmowa aplikacja na telefony, pełniąca rolę takiego swego rodzaju komunikatora, umożliwiającego jej posiadaczom komunikację z innymi osobami poprzez sieć internet, zamiast właśnie tradycyjnej sieci GSM.
To może jeszcze powiemy.
Klasyczny komunikator, który kiedyś Facebook nie chciał, a później go odkupił za 27 miliardów, czy coś takiego, co można pewnie studenci mogą zrobić w 3 wieczory. A wiadomo, że kupili klientów WhatsAppa. No ale to jakby już wątek historyczny w tej chwili, nie o to chodzi.
No tak, no to jak już zaczynamy od podstaw, to będziemy mówić też o Google Playu, czyli sklepie z aplikacjami dla Androida, też gdyby ktoś przypadkiem nie wiedział. I tam się pojawiła aplikacja o nazwie Update WhatsApp Messenger, gdzie w przypadku Androida aktualizacja się dokonuje po wejściu w aplikację już zainstalowaną, a nie poprzez wyszukiwanie nowej aplikacji. I tutaj to miało polegać na tym, że jakiś użytkownik potencjalnie mógłby wpisać, nieświadomy użytkownik wpisać, że on chce update, spisać wyszukiwarkę update i ta aplikacja by wyskoczyła.
No właśnie, w rezultacie by uzyskał dwie łudząco podobne do siebie aplikacje, WhatsApp i Update WhatsApp Messenger. Co ciekawe, zarówno jedna, jak i druga aplikacja była z punktu widzenia użytkownika wydana przez WhatsApp Inc., czyli rzekomo prawdziwego wydawcę tej aplikacji WhatsApp, ale...
Ale w jednym przypadku to nie był WhatsApp Inc., tylko był WhatsApp Inc., i niewidoczna spacja.
No właśnie, ktoś postanowił, autor stojący za aplikacją Update WhatsApp Messenger postanowił wykorzystać pewną słabość Google Playa i zarejestrował się jako wydawca WhatsApp Inc. z dodatkową spacją na końcu nazwy wydawcy w Unicode, przez co skutkiem tego z punktu widzenia zwykłego użytkownika to był taki sam wydawca, jak wydawca oryginalnej aplikacji WhatsApp.
No, ale właściwie dlaczego mówisz, że słabość Google Play? No można dowolną nazwę, tak? Znaczy to poniekąd chyba jest słabość,
znaczy,
tak?
Trochę słabość, że właśnie takiej prostej sztuczki, jak dodanie spacji na końcu przy takim samym wydawcy, Google nie wychwycił przy tym, przy czym WhatsApp to jest duża firma i jednak tutaj powinny być te skany Google wyczulone.
Jeszcze za chwilę sobie porozmawiam, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, jak co Google robi, a czego nie robi z punktu widzenia jakby wyłapywania z właśnie fejkowych aplikacji, a tak naprawdę też jak zachowuje się konkurencja tutaj, no mówiąc, myślimy oczywiście o Apple Store głównie, ale jeszcze wróćmy na chwilę do tej aplikacji, bo tutaj no coś, co budowało dużą wiarygodność, to była ta liczba ściągnięć, no bo jak ktoś tam jakąkolwiek analizę robił, to oprócz tego, że bardzo łatwo było się nabrać na tę nazwę, bo ona była z punktu widzenia odbiorcy taka sama, no to no jak już ponad milion pobrało, no to rzeczywiście to też budziło wiarygodność, czy to rzeczywiście był ponad milion, bo tutaj różne, wiem, Marcin, ty sprawdzałeś, różne są spekulacje na ten temat.
No tak, bo faktycznie łatwo jest dosyć kupić takie pobrania w różnych sklepach undergroundowych, gdzie z bardzo tanie pieniądze można kupić pobrania i często przestępcy specjalnie nabijają takie pobrania, aby właśnie taka aplikacja wyglądała na rzeczywistą. I druga taka rzecz to jest ocena, bo tam była aż 4,2 gwiazdek, czyli dosyć wysoka ocena.
Niska. To jak na fejkową aplikację. Jak na zamówione ściągnięcia i zamówione oceny, no bardzo, no, ale właściwie wiarygodna. Być może wiarygodna.
Może reklamację złoży zamawiający, że na niską cenę ma. No ale faktycznie tutaj to jest dosyć dużo jak na taką fałszywą aplikację, więc wydaje się, że jest duże prawdopodobieństwo, że te pobrania i te gwiazdki zostały zakupione w jakiejś części przynajmniej, aby uwiarygodnić tą aplikację i aby pokazać ją też wyżej pewnie na liście aplikacji.
No dobrze, i czym w praktyce okazał się ten update? Bo to też jest ciekawe, bo tak mówimy fejkowa, no ale co z tego? Co z tego wynikało? Jakie konsekwencje były ściągnięcia tej aplikacji?
Generalnie to był jakiś adware, czyli naszpicowana reklamami nakładka przypominająca WhatsAppa. Co ciekawe, aplikacja miała również funkcjonalność pobrania pewnej drugiej aplikacji APK, przy czym przyznam, nie spotkałem się z analizą, czym w rzeczywistości była ta druga aplikacja APK, czy w rzeczywistości istniała, ponieważ jak już sprawdzałem, no to link prowadzący do tego kolejnego APK już nie działał.
No tak naprawdę nie było tu takiej żadnej personalnej analizy i taką ciekawostką jest też, że może nawet byśmy się nie dowiedzieli w ogóle o tej aplikacji, gdyby nie użytkownicy Reddita, gdzie jakiś użytkownik zauważył, że coś jest podejrzanego i też on nie był pewny, on napisał, no tutaj jest coś takiego dziwnego, czy wy to potwierdzacie, co o tym sądzicie? I dopiero taka analiza użytkowników tego portalu społecznościowego pokazała, że faktycznie to jest jakaś podejrzana aplikacja. I być może nie dowiedzielibyśmy się nigdy o tym, gdzie żadne firmy antywirusowe wcześniej o tym nie napisały.
No, generalnie to jest od dawna znany problem Google Play'a, gdzie bardzo często trafiają jakieś aplikacje łudząco wizualnie podobne do innych popularnych aplikacji, przez co mniej świadomi użytkownicy je pobierają. W najlepszym przypadku zainstalować sobie aplikację wyświetlającą jedynie reklamy, a w gorszym przypadku być może aplikację posiadającą jakieś złośliwe funkcjonalności.
No to samo było z tym WhatsAppem właśnie, bo na przykład to już nie był pierwszy przypadek takiej aplikacji na WhatsAppa. Była wcześniej aplikacja nazwy WhatsApp Business, która podobnie była aplikacją typu AdWare i też przez długi czas nikt nie robił i Google dopiero po kilku dniach zareagował tak naprawdę.
Może warto też wspomnieć, że to jest nie pierwszy przypadek, a ostatnio coraz częściej niestety takie przypadki się zdarzają, kiedy do Google Play'a trafiają aplikacje posiadające faktycznie rzeczywiste złośliwe funkcjonalności. Nie tak dawno jak na przykład we wrześniu bieżącego roku w Google Play'u znalezionych zostało przeszło 50 aplikacji zawierających złośliwe programowanie Expensive Wall, które powodowało, że użytkownik, który zainstalował taką aplikację, rejestrowany był w płatnych serwisach, a jego telefon wykorzystywany był do wysyłania SMS-ów premium.
No to bym powiedział, że historia fejkowych, złośliwych, a nawet wprost z malwarem tak, aplikacji w Google Play jest znacznie dłuższa. Ja pamiętam, chyba sprzed 2 lat miałem okazję posłuchać Hemy Alonso na konferencji firstowej, który wraz ze swoim zespołem zajmował się bardzo intensywnie analizą tego, co się w Google Play dzieje z punktu widzenia właśnie takich aplikacji ze złośliwym oprogramowaniem. No i to tam w dziesiątki tysięcy jakby tych przypadków najróżniejszych szły te liczby.
To oczywiście jest wciąż tylko pewien procent wszystkich aplikacji w Google Play'u, no ale tutaj niewątpliwie widać, że jednak czasem pewne aplikacje zawierające złośliwe funkcjonalności przedostają się do Google Play'a pomimo weryfikacji, jaką rzekomo Google prowadzi tych aplikacji.
No tak, ale to jest dobry moment do tego, żeby porozmawiać, bo weryfikacja weryfikacją, ale są różne weryfikacje, bo teraz oczywiście to, tak jak wspomniałem, dobrym odnośnikiem może być, albo przynajmniej jakby do porównania elementem, to jest Apple Store. I jak sobie jakby sięgniemy wstecz, jeżeli chodzi o Apple Store, no to takich przypadków to właściwie nie było, albo poprawcie mnie chyba, że o czymś zapomniałem. Ja tylko pamiętam taki przypadek, że w Apple Store tam się coś złego stało, ale tak naprawdę to później się okazało, że to było atak generalnie na bibliotekę, która została użyta przy pisaniu jakiejś aplikacji, to był ten wektor ataku, a nie sama aplikacja w sposób intencjonalny została gdzieś tam użyta. Także tak naprawdę właściciel tej aplikacji, zanim ją włożył, został zaatakowany. To chodziło chyba o jakieś chińskie aplikacje. Zresztą można sięgnąć w jednym z naszych odcinków Cyber, kiedyś o tym opowiadaliśmy. Więc w Apple Store tego generalnie nie ma, tak? Bo chyba mnie poprawcie.
Faktycznie też nie kojarzę takich aplikacji, szczególnie tak masowo powijanych w Apple Store. I tutaj możliwe to jest przez to, że w Androidzie i Google to automatycznie w jakiś sposób weryfikuje te aplikacje i to jest robione przez automaty, które oczywiście nie zawsze są w pełni skuteczne.
I
łatwo jest je dosyć oszukać właśnie takimi sztuczkami jak spacja na końcu nazwy. A podobno Apple to weryfikuje w jakiś sposób ręcznie, że po prostu ma ludzi od tego zatrudnionych, którzy muszą przejrzeć taką aplikację. I oczywiście trwa to dużo dłużej i ma to swoje minusy, no ale ma też duże plusy takie, że jest ciężej przemycić tam jakąś złośliwą funkcjonalność takiej aplikacji.
Czy generalnie polityka App Store'a jest o wiele bardziej restrykcyjna w stosunku do tego, jakie aplikacje mogą trafić do App Store'a. Co konsekwencją tego jest, że w App Store jest mniej aplikacji, ale z drugiej strony plusem tego jest, że właśnie jest mniejsze ryzyko, że natkniemy się na aplikację posiadającą pewne ukryte funkcjonalności, których się byśmy nie spodziewali.
No tak dokładnie jest. W ogóle swego czasu był taki trend, ja nie wiem na ile on w tej chwili występuje, że nawet takiego dużego problemu z fałszywymi antywirusami na urządzenia mobilne. W momencie, kiedy w ogóle się pojawiał coraz częściej ten malware na urządzenia mobilne, to wszyscy mówili, no to jest dobry czas na antywirusy, na mobile. Tak? No i wtedy po prostu się znowu od zatrzęsienia tych różnych fejkowych aplikacji antywirusowych, rzekomo antywirusowych, doskonale imitujących grafiką, zresztą ta grafika jest powtarzalna. Tak? To znamy te historie ze Scarware'u, prawda, i tak dalej.
No, to nic nowego generalnie, bo i na zwykłe desktopy pojawiały się aplikacje podszywające się pod oprogramowanie antywirusowe, sugerujące nam, że nasz komputer jest zainfekowany dziesiątkami różnych próbek złośliwego oprogramowania i zachęcającymi nas do opłaty, żeby usunąć to złośliwe.
Znany element socjotechniki, żeby skutecznie zaatakować, należy przestraszyć, że się jest właśnie atakowanym i wtedy poddać panaceum, którym jest właśnie dokładnie ten atak. Także różnice, no oczywiście to Apple Store i Google Play to są zupełnie inne modele biznesowe, stąd te różnice, prawda? Tak jak Marcin wspominałeś tutaj kiedyś, to później też jakby w wyniku tego ileś więcej jest tych aplikacji w ogóle dostępnych, no ale my, jeżeli chcielibyśmy to rozważać z punktu widzenia bezpieczeństwa, no to różnica jest zasadnicza, tak jak mówimy, to Google Play jest nafaszerowane tym przykrym ewentualnie dla użytkownika efektem. Chociaż tutaj, tak jak sobie powiedzieliśmy,
czy to jest właściwie słowo? To wciąż może, jest to pewien procent.
Może, tak. No, oczywiście, no nie chcę tutaj powiedzieć, że więcej jest fejkowych niż prawdziwych, ale jak już mówimy o tym, gdzie to jest, to rzeczywiście tam sporo tego. Zresztą można sobie wrzucić w przeglądarkę właśnie nomen Google i nawet po obrazkach sobie zobaczyć po prostu, jak się wrzuci Google Play fake apps, to jest tego naprawdę masa. To może jeszcze dwa słowa na temat tego, jakie były reakcje na to, no bo coś tam się stało, może nie krytycznego, tak jak mówimy, ale jednak wartego odnotowania, jak się zachowało WhatsApp i Google.
Znaczy, jeśli chodzi o WhatsApp, to ja nie znalazłem żadnego oficjalnego stanowiska WhatsAppa. Google skasował po prostu po kilku dniach aplikację, też nie wydawał żadnego oficjalnego stanowiska, bo to był jeden przypadek z wielu, nie aż nie dla nich nie był taki strasznie ważny ten przypadek. A po prostu w mediach się pojawiło trochę informacji o tym, ponieważ jednak ten milion pobrań zrobił wrażenie. I no tak naprawdę skończyło się o tym, że Google skasowało aplikację.
Trochę mu czasu zajęło, tak?
Tak, no, kilka miejsc zajęło. W międzyczasie autor zmieniał nazwę tej aplikacji, wołał jakoś...
WhatsApp się poczuł jakoś w ogóle?
Nie kojarzę.
Nie ich sprawa.
Nie kojarzę.
Znaczy, generalnie jakby nie patrzeć, jest to poważny przypadek, bo akurat w tym przypadku mieliśmy do czynienia z jakąś formą adware'u, ale to równie dobrze mogła być aplikacja zawierająca jakieś bardziej złośliwe funkcjonalności.
Tak. I wtedy no się to... sam wektor tak, ataku fakt, i że, potencjalne że... skutki przynajmniej zawartości mogły być mocne.
I fakt, że to wyglądało z punktu widzenia zwykłego użytkownika po prostu wyszukującego aplikację WhatsApp jako prawdziwa aplikacja WhatsApp i użytkownik miał ograniczone możliwości rozpoznania tego, daje nam pokazuje, że jest to jednak było poważna sytuacja.
No dobrze. Tak z cyklu Jak żyć mamy kilka porad. Pytanie, czy wszystkie zadziałają w tym przypadku. Może od razu uczciwie poinformujmy o tym, co generalnie
tak,
warto robić.
Tak, to są generyczne porady, ale raczej mogły nie wszystkie z nich mogą zadziałać w przypadkach podobnych jak w przypadku WhatsAppa.
Ale jednak powiemy o nich.
Znaczy przede wszystkim na pewno warto unikać instalowania na naszych telefonach zbędnych aplikacji, których naprawdę nie potrzebujemy. A
to by pomogło.
Tak.
To była zbędna aplikacja.
A jeżeli już naprawdę musimy to robić, no to być może przeznaczmy na to jakieś osobne urządzenie, na przykład tablet, gdzie nie mamy swojej pełnej listy kontaktów, jakichś ważnych informacji, z którego nie logujemy się na swoje skrzynki pocztowe, czy też którego nie wykorzystujemy do odbierania SMS-ów z kodami jednorazowymi. Poza tym, jeśli już instalujemy jakąś aplikację, no to pewnie jak zawsze warto zwrócić uwagę, o jakie uprawnienia prosi nas aplikacja, czy też od czasu do czasu prowadzić inspekcje zainstalowanych w swoim telefonie aplikacji oraz tego, jakie uprawnienia ma ta aplikacja.
Właśnie taka ciekawostka, że ta aplikacja po zainstalowaniu kasowała całkowicie ikonkę i kasowała nazwę. Także na liście aplikacji o wiele ciężej było ją zauważyć.
No i chyba warto też powiedzieć o tej generalnej zasadzie, że właściwie powinniśmy aktualizować w oparciu o komunikaty, czy sprawdzanie samemu poprzez tę aplikację, tak? Te aktualności, a nie wyszukiwanie ich samemu. To jest jakby to podstawa. Myślę, że to trudno mi powiedzieć, nie wiem czy na pewno we wszystkich przypadkach, ale chyba zdecydowanie.
Znaczy, o ile jest to aplikacja zainstalowana właśnie z Google Play, a nie z jakiegoś APK zewnętrznego, to faktycznie wystarczy wejść w tą aplikację właśnie.
To sama aplikacja wywołuje, tak?
No znaczy no już nie, aplikacja albo trzeba wejść w Google Play i tam kliknąć update, ale nie wyszukiwać w pasku wyszukiwarki update.
Dokładnie tak. To wszystko o Google Play i WhatsAppie?
Myślę, że tak.
To przejdźmy w takim razie do drugiego tematu, tak jak mówię chronologicznie troszeczkę późniejszego, czyli 9 listopada pojawiła się informacja WikiLeaks o kolejnej paczce związanej z wyciekiem różnych ciekawych rzeczy. Tym razem te ciekawe rzeczy pochodziły z CIA. Co to były za ciekawe rzeczy?
Znaczy, tak naprawdę jest to kontynuacja tego, co już trwało.
Czy z CIA to jeszcze będziemy wyjaśniali, przepraszam, bo tak już zdecydowanie powiedziałem, jakbyśmy wiedzieli, taka to będziemy o tym rozmawiali.
Tak naprawdę jest to kontynuacja głośnego Vault 7, który trwa od marca tego roku, gdzie WikiLeaks publikuje wiele dokumentów pochodzących
rzekomo
pochodzących z CIA.
Myślę, rzekomo proszę dodawać do każdej atrybucji, o której będziemy mówili.
Rzekomo pochodzących z CIA, opisujących ich wewnętrzne, ich systemy stosowane właśnie rzekomo w atakach na
tytuł
cele.
Tytuł odcinka mamy.
Na cele rzekomo CIA. I o ile w Vault 7 mieliśmy głównie właśnie dokumenty i tak naprawdę jakieś takie suche informacje, to teraz Vault 8 skupia się na tym, aby publikować kody tych narzędzi, które były stosowane. I pierwsze narzędzie, które zostało już opublikowane, to jest narzędzie Hive. I tak naprawdę zostało opublikowane pełne repozytorium wraz z commitami, czyli widać dokładnie kiedy, jakie były zmiany. Oczywiście nazwy użytkowników zostały tam zamazane, że nie widać jak ci użytkownicy się nazywali.
Uporządkowana praca programistyczna, tak jest.
Tak. I jest pełna dokumentacja i dla użytkowników, i dla deweloperów, więc jest to taki w pełni użyteczne narzędzie.
No tak, może warto dodać, czym samo to narzędzie jest. Znaczy generalnie narzędzie Hive, którego kod został opublikowany, jest to narzędzie pozwalające tworzyć i zarządzać ukrytymi kanałami komunikacji, które złośliwe oprogramowanie rzekomo zainstalowane przez CIA na stacjach roboczych może wykorzystywać do komunikacji z serwerami zarządczymi z Command and Control, czy też choćby do prowadzenia eksfiltracji danych.
A to powiedzmy, że to właśnie jasno wybrzmiało, że mówimy właściwie o samym kanale komunikacji, tak? Nie o samych już mechanizmach tego, co oni tam robią. To nie jest żadne konkretne sterowanie, tak? Tylko że po prostu narzędzie potencjalnie do sterowania, do
wykorzystania. Głównym celem właśnie tego było to, aby ukryć, kto stoi za tymi operacjami, i do tego celu zostało stworzone to narzędzie i za jego pomocą było prowadzone większość tych operacji rzekomo CIA, gdzie po prostu do każdej operacji była jakby tworzona taka oddzielna konfiguracja. Pod każdą operację mogły być podpięte specjalne domeny, które brały udział w tej operacji i poprzez te domeny właśnie odbywała się komunikacja z zainfekowanymi, oni mówią, i z implantami, tak? Nie z infekcjami, ale z implantami, tak ładnie się nazywa w ich żargonie.
Znaczy samo rozwiązanie, jeżeli chodzi o architekturę narzędzia HIVE i sposobu tworzenia ukrytych kanałów komunikacji, nie jest moim zdaniem niczym przesadnie innowacyjnym, bo mamy tutaj do czynienia z dwiema warstwami proxy, kiedy najpierw taki implant łączy się do jakiegoś komercyjnego serwera VPS wykupionego gdzieś u jakiegoś dostawcy serwerów VPS, gdzie postawiony jest serwer proxy redirektujący ruch do kolejnej warstwy, do kolejnego VPS-a, no i w taki sposób dalej następnie ten ruch trafia już do docelowego serwera. Przy czym, co ciekawe, ta pierwsza warstwa serwerów proxy rozróżnia na podstawie pewnych dodatkowych nagłówków, czy ruch przychodzący to jest ruch pochodzący rzeczywiście od tego zainstalowanego gdzieś na stacji roboczej implanta należącego rzekomo do CIA, czy też jest to jakiś inny ruch. I w przypadku, gdy to jest inny ruch, no to takiemu użytkownikowi próbującemu wejść na tą stronę, gdzie jest osadzony ten serwer proxy, wyświetlana jest jakaś inna, zupełnie niepozorna strona. A w przypadku rozpoznania tego ruchu jako ruch pochodzący od prawdziwego implanta, ruch ten jest skierowany do właściwego serwera docelowego.
Znaczy ja aż bym się tak nie zgodził, to jest takie proste narzędzie, które każdy sobie może stworzyć, bo jak się wczyta tą dokumentację, to jest naprawdę dojrzały produkt, gdzie jest mnóstwo platform wspieranych, między innymi MikroTiki czy SolarAce, które nie są aż tak popularne i ciężej mu pewnie to zaimplementować trochę. I widać, że kompetentni ludzie to tworzyli, więc ja jednak sądzę, że to jest chyba zaawansowane.
CIA odpowiada, rozumiem, że takie narzędzie można kupić w każdym sklepie z narzędziami. I czy co innego odpowiada.
No,
bo CIA nic nie... Jak zwykle przyjmuje prostą zasadę, że nie komentuje.
Wiesz, jeżeli tak jak wiemy z Vault 7 pod koniec 2016 roku w Hacking Division CIA pracowało przeszło 5000 osób, no to
oni sami spytali nie tego, który nad tym pracował, no bo to trudno teraz ustalić. Czyli co, oczywiście do tego opisu, to tak jak tutaj wspominaliście, jest dokumentacja i pewnie, żeby to dobrze zrozumieć, bo tutaj na stole mamy coś, czego oczywiście przez mikrofon nie możemy przekazać, czyli rysunki, które wyjaśniają architekturę. No można się przy okazji nauczyć.
Czasami mogą wejść na stronę
oczywiście mogą wejść.
Zobaczyć.
Będą linki pod naszym podcastem. Natomiast oczywiście można przy tej okazji się nauczyć, jak poprawnie architektura tego typu komunikacji, jeśli jest potrzebna w celach poważnych i niekrzywdzących, powinna wyglądać.
Właśnie nawet tam jest dokładnie pisane, jak skonfigurować bezpiecznie serwer, aby...
No proszę bardzo, proszę. Naprawdę.
Być może trzeba tu jeszcze dodać to, że samo narzędzie HIVE nie zawiera żadnych złośliwych typowo funkcjonalności, nie zawiera żadnych kodów exploitów, więc... Jego publikacja nie jest aż tak groźna, jak w przypadku, gdyby doszło do publikacji pewnych innych narzędzi, o których wiemy, że CIA również stosowało. I wręcz publikacja informacji i kodu tego źródłowego...
To się rzekomo wiemy.
Rzekomo wiemy. Narzędzia HIVE może wręcz pomóc osobom zajmującym się informatyką śledczą i incident response wprowadzonych przez nich analizach.
No tak, no bo Wikileaks się zawsze tutaj zarzeka, że exploitów jako takich nie
publikuje. Zero day, publikuje.
Zero day, tak.
Łatwiej będzie przeprowadzić na przykład atrybucję, jak ktoś natknie się w wyniku jakichś prowadzonych analiz na jakieś ślady wskazujących na działanie tego narzędzia. Oczywiście atrybucję rzekomo do CIA, żeby tutaj nie było wątpliwości.
No tak, a tutaj też ciekawe, bo to całe narzędzie właśnie miało mylić atrybucje, aby to nie wyszło, że to jest rzekomo CIA.
Miało mylić, dopóki nie wyciekło.
I dopóki nie wyciekło. Jednym z takich stosowanych technik to było stosowanie certyfikatów, fałszywych certyfikatów Kasperskiego, podpisanej przez organizację Powered Premium Server w Cape Town. I tutaj widzimy znowu nawiązanie do Kasperskiego, ta wojna pomiędzy powiedzmy Ameryką a Rosją cały czas jakoś gdzieś się pojawia w tle.
No, Kasperski ostatnio rzeczywiście występuje w różnych rolach, w różnej sytuacji, z różnymi konotacjami i ocenami, w tym w cudzysłowie dialogu pomiędzy służbami różnymi amerykańskimi i administracją amerykańską, może tak lepiej powiedzieć, a trochę resztą świata, a przede wszystkim oczywiście Federacją Rosyjską, bo tutaj to jest ta linia, na której występują te informacje. Coś jeszcze mamy? Coś ciekawego dodać? Bo właściwie tutaj nie ma sekcji jak żyć, bo żyć, jeżeli chodzi, tak jak sobie powiedzieliśmy, to można troszeczkę edukacyjnie potraktować, bo to, tak jak Marcin wspomniałeś, na przykład jak poprawnie skonfigurować bezpiecznie coś, jak taka architektura powinna wyglądać, także tym razem jest to poniekąd, no jeżeli już wyciek, no to dobra zasada jest, niezależnie od różnych ocen, które można mieć co do działalności WikiLeaks, to po prostu jak jest, no to trzeba to wykorzystywać tak, jak się powinno wykorzystywać racjonalnie tego typu materiały. Jakieś inne tematy? Nic, właściwie spokojnie jest, tak? Nikt nie chce nowego kraku, chociaż te ostatnie nawet...
Cisza przed burzą.
Cisza przed burzą. Zapowiadamy ciszę przed burzą, jakby co, to nie my. To będą tylko jakby rzekome przypuszczenia, że mogliśmy w czymś maczać palce. Także byśmy mogli sobie spokojnie porozmawiać. Życzymy to naszym słuchaczom. To już wszystko, co przygotowaliśmy w 28. odcinku podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń Cyber. Gośćmi dzisiejszego odcinka był Marcin Dudek, Polska Obywatelska Cyberobrona i Koncert.pl.
Dziękuję, pozdrawiam.
Nie dał się sprowokować. Dawid Osojca, Koncert.pl.
Dziękuję również.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziękujemy.